Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejm uchwalił rządowy projekt w sprawie tzw. konfiskaty rozszerzonej. Zgodnie z nowymi przepisami to oskarżony o oszustwo będzie musiał udowodnić pochodzenie odniesionej korzyści majątkowej. Ponadto możliwy będzie przypadek przedsiębiorstwa, jeżeli przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo, na przykład wyłudzano podatki. Nowela wprowadza też możliwość przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego za okres 5 lat przed złamaniem prawa. Nowelizacja ma uderzyć w oszustów gospodarczych i uniemożliwić im korzystanie z nielegalnie zdobytych majątków. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że podobne rozwiązania są stosowane w większości państw europejskich, a wzór zaczerpnięto z Włoch.
We Włoszech często było tak samo jak w Polsce, że jak już się udało złapać jakiegoś gangstera, mafioza, to zazwyczaj nic nie miał. No, to był biednym człowiekiem, bo przekazał to po 7 razy komuś, prawda? I już państwo nie mogło nic zrobić. Stąd wprowadzono przepisy o konfiskacie rozszerzonej, który mówi o tym, że tego majątku szuka się nawet do tego 7. pokolenia, czyli idzie się, nie patrzy się na człowieka, tylko patrzy się na majątek. Gdzie jest ten majątek? I polskie państwo, tak samo uważam, że nie powinno być bezbronne wobec gangsterów, którzy przepisali gdzieś swoje majątki. I dzisiaj ta ustawa jest gwarancją tego, że wyposażymy państwo w nowe narzędzia, nowe instrumenty do walki z takim gangsterskim cwaniactwem.
Przyjęciu ustawy sprzeciwiła się część opozycji. Według PO nowe prawo to groźne narzędzie w rękach nieodpowiedzialnych polityków. Za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, 160 było przeciw, a 39 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Senatu. Posłowie opowiedzieli się w piątek za ustawą o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną. Dokument zakłada budowę nowej drogi wodnej, która połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Według rządowej ustawy budowa nowego szlaku wodnego ma się rozpocząć w przyszłym roku, a zakończyć w 2022 roku. Jej koszt wyniesie około 880 milionów złotych. Ma być finansowane ze środków państwa. Poseł PiS-u Jerzy Wilk podkreślał podczas debaty, że budowa nowej drogi wodnej wynika z nadrzędnego interesu publicznego,
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Ustawa służy realizacji dobra publicznego, jakim jest budowa nowej drogi wodnej. Doświadczenia wywiedzione z budowy dróg lądowych wskazują, że skupienie w jednej regulacji decyzji administracyjno-rzeczowych powoduje efektywne i rozsądne w czasie realizowanie inwestycji dotyczących dróg komunikacyjnych. Szybkie i skuteczne wykonanie nowej drogi wodnej wymaga skrócenia postępowania administracyjnego i konsolidacji wydawanych obecnie odrębnie decyzji w jednym akcie administracyjnym.
Inwestycja według analiz zleconych przez Urząd Morski w Gdyni stworzy około 3000 miejsc pracy, początkowo przy realizacji, a następnie przy obsłudze kanału i pogłębianiu torów wodnych. Powstaną również nowe miejsca pracy w portach i marinach, m.in. w Elblągu, Suchaczu, Fromborku, Stegnie, Sztutowie i w Krynicy Morskiej. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt noweli ustawy o kombatantach. Zapewnia on prawo do noszenia munduru wraz z oznakami stopni wojskowych członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Za nowelą ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego głosowało 81 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 19 miliardów złotych, tyle do końca stycznia tego roku rząd wydał na realizację programu Rodzina 500+, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu przedstawiła strukturę rodzin, które otrzymują świadczenie w zależności od posiadanej liczby dzieci. Największym beneficjentem programu Rodzina 500+ są rodziny z dwojgiem dzieci, to jest ponad 1,5 miliona. Na drugim miejscu z jednym dzieckiem ponad 699 tysięcy.
Świadczenia, które adresowane są do tej najczęstszej formy, a więc z dwójką dzieci, tam zostało przeznaczone ponad 10 miliardów 381 milionów złotych. 3 miliardy 456 milionów to są rodziny z jednym dzieckiem i 3 miliardy 694 miliony to jest trójka dzieci i niemalże miliard dla rodzin z czwórką dzieci.
W połowie marca ma się zakończyć przegląd województw pod względem funkcjonowania programu Rodzina 500+. Podsumowanie najprawdopodobniej odbędzie się w województwie mazowieckim. Wolność artystyczna nie może zwalniać od przestrzegania podstawowych zasad. Konstytucja nakazuje szanowanie prawa i wolności innych, powiedział Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, współtwórca polskiej konstytucji. Gość audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja odniósł się do spektaklu Klątwa, wystawionego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W pseudosztuce zaprezentowano m.in. akt seksualny z figurą świętego Jana Pawła II, a także zniszczenie krzyża. Ponadto jedna z aktorek na zakończenie przedstawienia opowiada o zbiórce pieniędzy na zabójstwo prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Piotr Andrzejewski zaznacza, że ta sztuka przekracza granice wolności artystycznej.
Bo wolność artystyczna, mówi o tym konstytucja, nie może być wolnością od jednocześnie przestrzegania podstawowych zasad. Podstawową zasadą konstytucyjną i to jest nakaz. Prawo konstytucyjne nakazuje wypełnianie obowiązku, który zapisaliśmy, i to jestem autorem tego w Konstytucji, że każdy jest obowiązany szanować prawa i wolności innych. No jeżeli się niedługo zaczną podrzynać gardło na scenie albo wylewać na publiczność fekalia, no ale to jest mniej groźne nawet niż obrażanie bluźniercze uczuć religijnych, niż robienie sobie kpin z krzyża.
Tymczasem w internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie skandalicznego spektaklu Klątwa. Autorzy petycji wzywają władze Warszawy do zaprzestania finansowania teatru z publicznych pieniędzy oraz odwołania jego dyrektora. Do tej pory pod wnioskiem w tej sprawie znalazło się 28 tysięcy podpisów. Prezes Sądu Najwyższego nie powinna wypowiadać się politycznie, stwierdził wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Poseł odniósł się w ten sposób do słów profesora Małgorzaty Gersdorf. W rozmowie z jednym z portali skarżyła się ona na obecną władzę. W jej ocenie oświadczenia majątkowe sędziów nie powinny być upublicznione. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego odniosła się też do kwestii zarobków sędziów. Według Gersdorf za około 10 tysięcy złotych brutto można żyć dobrze tylko na prowincji. Polski wymiar sprawiedliwości przyzwyczaił się do tego, że jest autonomiczną władzą. Tymczasem każda władza, nawet sądownicza, podlega ocenie, powiedział wiceminister Bartosz Kownacki na antenie telewizji Trwam. Polityk z oburzeniem odebrał słowa prezes Sądu Najwyższego w sprawie wysokości zarobków.
To już jest to oderwanie władzy, każdej, mówię, ustawodawcza, wykonawcza, ale także sądownicza, od zwykłych ludzi, która no, nie przystoi, pokazuje, że pani prezes chyba nie bardzo zdaje sobie świadomość, w jakim świecie żyje. Otóż te 10 tysięcy brutto, to trzeba powiedzieć, to jest na rękę, bo jest inny przelicznik w przypadku, inne obłożenie tych, wynagrodzenie osób sędziów, to 10 tysięcy brutto to jest na rękę około 8-8,5 tysiąca złotych. To są naprawdę bardzo duże pieniądze, bardzo godne pieniądze i to jest sędzia sądu okręgowego, a sędzia sądu apelacyjnego czy najwyższego zarabia znacznie więcej. I uważam, że to są tak na tyle godne zarobki, że możemy oczekiwać od sędziów sprawiedliwego i sprawnego sądu.
Podobną wypowiedzią zasłynęła była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, która obecnie pełni funkcję unijnej komisarz. Dwa lata temu, zwracając się do szefa CBA Pawła Wojtunika, powiedziała, że za 6 tysięcy złotych może pracować albo złodziej, albo idiota. Słowa te zarejestrowano na taśmach w jednej z warszawskich restauracji. Komisja Europejska zamierza zwiększyć presję na Polskę w związku z prowadzoną wobec Warszawy procedurą w sprawie praworządności. O sprawie napisał Süddeutsche Zeitung. Gazeta twierdzi, że polski rząd odrzucił zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany ustawy o reformie Trybunału, która zdaniem Brukseli narusza polską konstytucję. Wobec tego Komisja poszukuje możliwości wywarcia presji na Warszawę bez formalnego wdrażania postępowania na podstawie artykułu 7 traktatów unijnych. Przepis ten pozwala na zawieszenie praw członkowskich ze względu na ciężkie i trwałe naruszenie podstawowych wartości unijnych. Pomysł Komisji Europejskiej jest absurdalny, ocenia europoseł profesor Ryszard Legutko. Dodaje, że w tej sprawie mamy do czynienia z prywatną wojną Fransa Timmermansa.
Żądania Timmermansa odnośnie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce to były żądaniami absurdalnymi, które wynikają z dwóch rzeczy, to znaczy z jego nieznajomości spraw polskich i z jego głębokich uprzedzeń. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest traktowany jak jako rząd wrogi, któremu trzeba możliwie zaszkodzić. Także to nie liczą się argumenty prawne, tylko liczy się tutaj polityka. To jest prywatna wojna komisarza Timmermansa i tak to należy traktować.
Tymczasem Fransa Timmermansa popiera szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Jednak zdaniem Süddeutsche Zeitung droga wywarcia presji na Polsce w sprawie praworządności skazana jest na niepowodzenie ze względu na weto ze strony Węgier, a może i innych krajów. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.